Między небом а землей. Dziś wolność ojczyzny nie wymaga od nas walki zbrojnej, ale walki duchowej i moralnej. Takiej, która da nam ludzi wolnych wewnętrznie, ludzi nieuwikłanych w różnego rodzaju nałogi, w tym zwłaszcza w alkoholizm. To aktualne przesłanie biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. W ślad za nim idzie mocny apel o to, aby w sierpniu, który w polskim kościele tradycyjnie jest miesiącem trzeźwości, postawić na całkowitą abstynencję jako wyraz naszego patriotyzmu. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Temat trzeźwości będzie dziś obecny na naszej antenie, ale w formie, która rzadko gości na czołówkach medialnych doniesień. Odwiedzimy także z mikrofonem klasztor benedyktynów w Lubiniu, który świętuje w tym roku 950-lecie tamtejszego opactwa. Między niebem a ziemią zapraszam. Ksiądz Wiesław Kondratowicz to niepijący od ponad 40 lat alkoholik, który w naszym kraju łamał tabu związane z uzależnieniami księży. Od 26 lat prowadzi w Kowalewie, w diecezji kaliskiej, ośrodek duszpasterstwa trzeźwości. To jedna z dwóch placówek w Polsce przeznaczona właśnie dla księży i zakonników. Ale ksiądz Kondratowicz przypomina, że alkoholizm znajduje ofiary niezależnie od wykonywanego zawodu. Rozmawiała z nim Sandra Soluk.
Proszę księdza, w 2014 roku na mszy jubileuszowej z okazji 20-lecia istnienia nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore dziękował Bogu, że wasz ośrodek powstał. Zastanawiam się, czy te już teraz 26 lat temu, kiedy dopiero go tworzono, entuzjazm był tak samo duży?
Jasne, może nawet większy. To graliśmy w otwarte karty, począwszy od wspaniałego biskupa, wtedy księdza biskupa Stanisława Napierały, który był wtedy biskupem diecezjalnym naszym i z którym razem pod jego dowództwem tworzyłem ten ośrodek. On musiał wszystko zdecydować, podpisać, prawda, dekrety odpowiednie. I oczywiście, że przedtem rozmawialiśmy, bo ksiądz biskup, tak samo jak ja, mieliśmy różne wątpliwości, jak to wyjdzie. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zrozumieniem, a jeszcze powiem więcej, że z dużym zrozumieniem wśród parafian. Ludziom się to spodobało i zaakceptowali, pomogli i pracą swoją, i finansowo, także...
Czyli tabu żadnego z alkoholizmu wśród księży albo wśród po prostu ludzi nie robimy?
No oczywiście, że się nie powinno robić i się nie robi. Już dzisiaj w Polsce to chyba jacyś bardzo niedouczeni i malutcy ludzie robią z tego tabu.
Ksiądz w takim razie w trakcie takiego leczenia mówi, że należy mówić o tym, co się przeszło i być otwartym.
Ale zaraz. Tak? Pani cały czas mówi o leczeniu, bo to u nas nie ma tu leczenia.
A co jest?
To jest pomoc kapłanom w kryzysie spowodowanym chorobą alkoholową. Leczenie to my pobieramy gdzie indziej. Ale w tym czasie, kiedy oni są moimi gośćmi tu, w parafii, w ośrodku diecezjalnym, to my tutaj leczenia nie. My mamy program oparty o program 12 kroków anonimowych alkoholików. Chodzimy na mityngi i na tym to polega, że to jest bardzo bogata oferta tej pomocy i jak ksiądz przychodzi na terapię, to on sobie to, co trzeba, wybiera i ten, który dobrze wybierze, ten nie wraca, a który źle wybierze, to potem wraca drugi raz albo trzeci. No różnie to bywa. Ale ośrodek to nie tylko sprawa księży. To jest tak jakby kompleksowo wpisane w całą działalność diecezjalnego ośrodka. Duszpasterstwa trzeźwości.
Czyli w takim razie ksiądz alkoholik to jest po prostu człowiek alkoholik. Nic nie różni księdza alkoholika od innych.
Ale w tej chorobie oczywiście i w terapii też, ale my mamy tę specyfikę tu wypracowaną, że nie każemy na czas terapii księdzu odkładać jego kapłaństwa, bo on nie przychodzi tutaj naprawiać kapłaństwa. On przychodzi z naturą swoją, grzeszną, słabą i chorą, tak jak każdy człowiek. I my pomagamy w kryzysie spowodowanym problemami alkoholowymi, które nie mieszczą się w byciu księdzem, tylko w byciu człowiekiem. Te dwie tożsamości łączymy z sobą, pokazujemy, jak to można być potem na parafii, pracować i być trzeźwiejącym alkoholikiem. A czy ktoś o tym mówi? Nie musi mówić potem w swojej parafii. Jeśli chce, mówi, bo to już jest bardzo osobisty wybór. Ale ja zawsze księżom mówię o tym, jeżeli ktoś z was miał problem w parafii i wydawało się, że tego problemu nie widać, to tak naprawdę ludzie wszyscy wiedzą. I jak ksiądz ma jakąś skłonność, to ludzie doskonale wiedzą o tym, bo przecież ksiądz jest na świeczniku. No.
A czy nie jest też zwyczajnie łatwiej wychodzić z jakiegoś takiego kryzysu w otoczeniu osób, które w podobny sposób widzą świat? To znaczy akurat tu, w tym przypadku księży i zakonników?
Jasne, że jest łatwiej. Przynajmniej takie są nasze tu doświadczenia. Że jesteśmy z jednej w cudzysłowie firmy, powiem tak, w cudzysłowie oczywiście, łatwiej jest wtedy porozmawiać ze sobą, bardziej się otworzyć. Kiedyś byłem na szkoleniu na Słowacji i szkoliliśmy razem w problemach alkoholowych policjantów słowackich i księży słowackich. No bardzo ciekawe. Byłem tam jednym z wykładowców. Właśnie z księdzem Pawłem Pawlickim byliśmy i z taką świetną terapeutką Ewą Wojdyło, osiateńską.
A skoro już ksiądz wspomniał księdza Pawła Pawlickiego, również alkoholika od lat niepijącego, on powiedział mi kiedyś, że za bardzo duże zło uważa reklamy alkoholu, że powinno się ich w ogóle zabronić. Czy ksiądz też ma taki pogląd?
Dzisiaj we wszystkich cywilizowanych krajach świata, którym zależy na społeczeństwie, nie ma reklam. Dlaczego są w Polsce, ja nie wiem. Albo raczej wiem, tylko nie będę tu głośno mówił. No. Reklamy piwa, alkoholu nie są skierowane do ludzi, którzy mają problem. One są skierowane na młode pokolenie, żeby wychować sobie klientów. Bo jak się nauczy pić danego piwa, danego browaru 15-latka czy 14-latka, jak mu potem się jeszcze dołoży różne inne paskudstwa, no to ma się klienta na ile lat? Na 40, nie?
Sierpień jako miesiąc trzeźwości. Przeżywamy już od 36 lat w Polsce. I ta okresowa wstrzemięźliwość, jako jej zalety, wymienia się to, że możemy ćwiczyć silną wolę, to, że będziemy zdrowsi przez miesiąc, to, że możemy oddać to w jakiejś intencji. Czy jeszcze jakieś korzyści są z takiej okresowej abstynencji?
Gdyby jakichś tych korzyści takich duchowych, które pani już wymieniła, nie było, to, no to by tego nie robił. Ale dla mnie takim ważnym, jeżeli ktoś się zdecyduje, a decydują się, bo my też księgę tu trzeźwości na sierpień wystawiamy, ludzie się wpisują. No nie ma tam szału, że jest kilka czy kilkanaście stron, ale pojawiają się i to czasem młode imiona i nazwiska, ale to jest to, że taki człowiek młody się przekona, że rzeczywiście można przez miesiąc się bawić, być nawet na wczasach czy na jakimś obozie i bez alkoholu. No to jest rewelacja. On wierzy w to, że jak od dzieciństwa on się z tym spotyka, jeszcze reklama do tego, no to jemu się wydaje, że to jest atrybut nieodłączny jego młodości, potem dorosłego życia, młodości, bo dorosły widzi to samo. Jak dziecko wzrasta od maleńkości, wszędzie ten alkohol jest wszechobecny.
Skupia się ksiądz bardzo na tych młodych. To właśnie na nich trzeba te siły koncentrować, profilaktyki?
Nie tylko. Nie tylko. Właśnie dzisiaj taki ogólny trend światowy profilaktyki to już nie jest. Szwecja, Norwegia i inne kraje nie robią z dziećmi, z młodzieżą. Profilaktykę się robi z rodzicami.
To rodzice muszą wiedzieć, jak postępować ze swoimi
nie,
dziećmi.
Nie, no rodzice muszą dać dobry przykład, nie zmienić.
Jest to miejsce niezwykłe i magiczne. Przepojone modlitwą i pracą. To także jeden z najstarszych klasztorów w Polsce. Powstał 950 lat temu. Benedyktyni z Lubinia koło Kościana w lipcu zainaugurowali jubileusz fundacji swojego opactwa. Odwiedził ich Jacek Marciniak.
Benedyktyni do Lubinia przybyli za sprawą króla Bolesława II Szczodrego, być może aby wspomóc biskupstwo poznańskie w chrystianizacji i odbudowie kościoła. Pierwsza wspólnota pochodziła z klasztoru świętego Jakuba w Leodium, jest to dzisiejsze miasto Liège.
W Belgii.
W Belgii, tak.
Dlaczego z Belgii?
Były wtedy bardzo silne związki z krajem nadmozańskim, Lotaryngią. Piastowie tam z kręgami politycznymi mieli zażyłe stosunki. A także Leodium było pewnym ośrodkiem akademickim, więc mnisi, którzy tutaj przybyli, albo byli częścią elity europejskiej, albo przynajmniej wychowankami jej.
Jak się zaczęło tworzenie tego miejsca?
Były bardzo olbrzymie plany. Miał powstać kościół na bazie bazyliki cesarskich niemieckich. Gdyby został ukończony ten pierwotny zamysł klasztoru i kościoła byłby to największy XI-wieczny kościół w Polsce. Być może miało być to ukoronowanie panowania i dziękczynienie za koronację Bolesława Szczodrego, ale jak wiemy, panowanie Bolesława załamało się w wyniku wypadków krakowskich i śmierci biskupa świętego Stanisława ze Szczepanowic i nie ukończono to. A za księcia Władysława Hermana przybył prawdopodobnie najazd Pomorzan i zniszczył to miejsce. Ale wspólnota prawdopodobnie przetrwała i zachowała swą ciągłość i mogła tu powrócić za Bolesława Krzywoustego około roku 1136.
Kiedy zaczęła się budowa kościoła?
Kościół rozpoczęto budować od razu, taki wielki, z wykorzystaniem najnowszych technologii, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ale niestety nie udało się go ukończyć. Dzisiaj możemy tylko odnaleźć w ziemi pozostałości tej olbrzymiej, czynawowej bazyliki romańskiej, jaka tutaj miała powstać.
A ten obecny kościół kiedy powstał?
To już czasy Bolesława Krzywoustego, znacznie mniejsza świątynia. Ściany świątyni romańskiej są dzisiaj w kościele bardzo dobrze widoczne. Jest to początek XII wieku, około roku 1136.
Ojcze, w pierwszej połowie XII wieku lubińskie opactwo pełniło funkcję domowego klasztoru dla wielkopolskiej linii Piastów, prawda?
Jak zwykle klasztory benedyktyńskie pełniły takie funkcje, ponieważ były ośrodkami, jedynymi właściwie w tamtym czasie, ośrodkami piśmiennictwa, edukacji i tego, co dzisiaj nazywamy wykształceniem, więc każdy, kto chciał jakieś wykształcenie zdobyć, więc kierował swoje kroki do klasztorów benedyktyńskich. Poza tym zawsze stanowiły takie zaplecze, raz administracyjne dla książąt, ponieważ to stąd brali się kronikarze i sekretarze, ale także były takimi centrami wsparcia duchowego, gdzie książęta mogli korzystać z pomocy i prowadzenia duchowego w inicjacji chrześcijańskiej. To różnie bywa, to trudno stwierdzić, czy oni przyjeżdżali bezpośrednio. Pewne takie sytuacje były. Znamy z historii wiele przypadków, kiedy książęta spędzali jakiś czas w murach klasztornych. Najczęściej jednak to była kwestia kapelanów na dworach, czy nauczycieli, którzy rekrutowali się spośród mnichów. Najczęściej jednak opactwa i tak stanowiły takie centra dla wszystkich, szczególnie dla elity rządzącej.
Opactwo benedyktynów w Lubiniu to nie tylko ora et labora, to także oświata, szpitalnictwo.
Tak. Klasztor posiadał pewne ziemie i w tych ziemiach, w swoich posiadłościach dbał nie tylko o życie duchowe mieszkańców, wiernych, ale także pełnił tą działalność społeczną, która przejawiała się właśnie w szkołach i jak wtedy się określało, szpitalami. I dlatego w większych miejscowościach, które należały do klasztoru, takie jak Górka Duchowna, Siemowo, Jerzewo na Mazowszu, które też było własnością klasztoru, czy Święciechowa Miasto, czy Krzywiń oczywiście, tam zakładane były szkoły elementarne i szpitale, które pełniły jakby rolę takich przytułków. One do końca, aż do czasów kasaty klasztoru, były utrzymywane przez klasztor.
Bodajże w każdym szpitalu było około 20 miejsc.
Takie są zapisy mówiące, że tyle było łóżek, miejsc, gdzie każdy mógł poprosić o pomoc.
Na czym polegała ta szpitalna opieka?
Oczywiście nie był to szpital w takim dzisiejszym rozumieniu, jako specjalistyczny ośrodek pomocy medycznej, ale spełniał on tę podstawową pomoc chorym, ubogim czy potrzebującym. Bo benedyktyni nie przypisują sobie żadnej konkretnej działalności zewnętrznej, ale odpowiadają zawsze przez wieki na potrzeby kościoła i społeczeństwa. I wtedy benedyktyni poczuwali się do tego, aby realizować i taką pomoc społeczeństwu.
Ojcze, wyczytałem, że w XIII wieku opactwo w Lubiniu miało ogromny wpływ na życie kościelne w całej Polsce.
Wtedy klasztorów benedyktyńskich jest kilka. To głównie jest związane, ten XIII wiek to jest już okres, kiedy opactwo jest mocno usytuowane tutaj na miejscu. Położenie opactwa blisko szlaku handlowego, także blisko Poznania i wtedy historia Polski w zasadzie toczy się w tych przestrzeniach, no odgrywało znaczącą rolę, zarówno jako takie centrum informacji, które tutaj dochodziły, jak i też wsparcia, które stąd wychodziły na zewnątrz. Zresztą, jeśli się patrzy na historię Polski, to w większości klasztorów znajdowali się bracia czy ojcowie, którzy byli dość mocno poinformowani o sytuacji w Polsce, także mieli też znaczący wpływ na to, co się tam w tej Polsce dzieje, między innymi przez to, że potrafili zinterpretować te wydarzenia i jakoś odpowiednio reagować. Natomiast to, co jest benedyktyńskie, to jest taka stałość w tym, co robimy. Niezależnie od czasu, który się pojawia i sytuacji politycznej, my po prostu robimy swoje, czyli modlimy się i pracujemy, odpowiadając na potrzeby bieżące i zawsze taka stałość oznacza punkt odniesienia. Wiele rzeczy za murami klasztorów się może zmieniać, sytuacje polityczne mogą się zmieniać, władcy mogą się zmieniać, filozofie mogą się się zmieniać, a pewne ramy życia zakonnego mniejszego są zawsze takie same i stałe, co daje takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
Ponoć benedyktynem był Gal Anonim.
Tak, przynajmniej tradycyjny przekaz wiążący Gala Anonima z naszym klasztorem, ponieważ pomocą w fundowaniu naszego opactwa za Bolesława Śmiałego był ród Adwańców. Ówczesny kanclerz państwa polskiego Michał Adwaniec miałby rzekomo sprowadzić Gala Anonima do Lubinia, albo Gal Anonim tutaj był, albo przełożonym, to już tutaj różni kronikarze dodawali. Jest to przynajmniej teoria tradycyjna, choć dzisiaj pojawiły się inne teorie. Niektóre są bardziej uznane, ale nie ma jeszcze zgody w historiografii Polski. Prawdopodobnie do końca nie będzie, kim był anonim zwany Galem.
Być może to tutaj pisał dzieje Polski.
Tak, być może tutaj powstała pierwsza kronika opisująca początki państwa polskiego.
Bracie, kolejnym znanym benedyktynem jest sługa Boży ojciec Bernard z Wąbrzeźna.
Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest niewątpliwie najbardziej szczególną postacią w historii prawie 1000 lat tego opactwa. W wieku 12 lat udał się do kolegium jezuitów do Poznania, gdzie uczył się przez 12 lat. I właściwie można powiedzieć, że on od początku już z danych wiarygodnych z tego okresu życia w Poznaniu odznaczał się niezwykłą świętością. Są wiarygodne przekazy, że sam będąc dość ubogim oddawał swój chleb, który otrzymywał biednym, i o dziwo dokonywały się przy tym cuda, ponieważ ci ubodzy bywali uzdrawiani spożywając ten chleb. Jego taka gorliwość i jednocześnie bardzo surowy, taki ascetyczny tryb życia łączył się z wielką pokorą, co wydaje się takie dosyć szczególne, gdyż ludzie, którzy są bardzo ascetyczni, na ogół są też skłonni do tego, żeby być surowymi wobec innych. Ojciec Bernard wręcz odwrotnie.
Po drugim rozbiorze Polski opactwo w Lubiniu jest w granicach zaboru pruskiego i zaczynają się problemy potężne, prawda?
Zaczynają się problemy związane z taką polityką antykościelną wtedy rządu pruskiego. Takim intencją jest, żeby życie zakonne się zakończyło. Oczywiście nie robi się to od razu, ale zostają wprowadzone pewne restrykcje, które mają powoli hamować to życie zakonne. Najpierw jest zakaz przyjmowania kandydatów czy nowicjuszy. Potem jest zakaz składania w ogóle ślubów zakonnych bez zgody władz pruskich i wreszcie przychodzi dekret kasujący klasztor, więc opactwo w Lubiniu pada ofiarą szerokiej polityki kasowania czy niszczenia życia zakonnego w zaborze pruskim. To jest też równocześnie 1836 rok, to jest równocześnie koniec życia benedyktyńskiego w Polsce, ponieważ klasztory, które znajdują się w obrębie innych zaborów, co prawda nie cierpią takich restrykcji jak Lubiń, ale jednocześnie tam z innych przyczyn też to życie mnisze nie za bardzo się rozwija i między innymi w tym samym czasie w opactwie w Tyńcu umiera ostatni benedyktyn. Także ten rok kasaty Lubinia w zaborze pruskim jest dość szczególny, ponieważ to jest właściwie koniec benedyktynów w Polsce.
O dziejach benedyktyńskiego opactwa w Lubiniu opowiadali bracia Efrem Michalski i Paweł Mruk oraz ojciec Maksymilian Nawara. Opat, prezes benedyktyńskiej kongregacji zwiastowania. A w przyszłą niedzielę druga część opowieści benedyktynów z Lubinia. Poszłam do kościoła, żeby pokłócić się z Jezusem, mówi jedna z uczestniczek rekolekcji dla małżeństw niesakramentalnych lub po rozpadzie małżeństwa. Skrajnie trudne doświadczenia. Co można z nimi zrobić? O tym ksiądz Maciej Sarbinowski.
Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, drogich radiosłuchaczy, na kolejnym naszym spotkaniu ze Słowem Bożym. Ze Słowem żywym, które ma nas prowadzić, o ile oczywiście dajemy się temu Słowu naprawdę prowadzić drogami Bożymi, to Słowo prowadzi nas w kryzys, ma nas wprowadzić w kryzys. Ale oczywiście nie mówimy tutaj o nadzwyczajnym kryzysie, choć i takie pojawiają się w naszym życiu. Na ten temat wielkich kryzysów rozmawiałem m.in. z uczestnikami rekolekcji dla małżeństw nieregularnych, bardzo często nazywanych przez nas niesakramentalnymi, oraz rekolekcji dla osób po rozpadzie małżeństwa. Jeśli dajemy prowadzić się Słowu Bożemu, to tak jak powiedziałem wcześniej, ono ma nas wprowadzać w kryzys, czyli w tę sytuację, w której każdy z nas powinien dokonywać wyboru wolności i miłości Bożej. I drodzy radiosłuchacze, to jest to podstawowe etymologiczne znaczenie słowa kryzys, czyli wejście w sytuację, której muszę dokonać jakiegoś wyboru. Zobaczmy, my każdego dnia musimy dokonywać wyboru. To jest nasza taka stała postawa życiowa. Jeśli rozwijamy się i dojrzewamy, to musimy stawiać sobie pytania, jaka jest w tej chwili najlepsza rzecz, jaką mógłbym na przykład zrobić. A jako człowiek wiary, wierzący, stawiam sobie jeszcze inne pytanie, a mianowicie, czego Pan pragnie ode mnie w tej chwili? O co Pan mnie teraz prosi? Powinniśmy zawsze stawiać sobie takie pytania. Co Pan mi daje w tym momencie? Co powinienem załatwić, zmienić w swoim wnętrzu i wokół siebie? A zatem, co mam zrobić? Jaka jest w tym momencie rzecz najbardziej miła mojemu Panu? Wchodzimy z takimi pytaniami do Kościoła, czy wchodzimy z takim niepokojem serca i z takim nastawieniem w relacje z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który dzisiaj również będzie do nas mówić, którego również będziemy przyjmować w Eucharystii? Czy raczej poddajemy się tak zwanej pokusie świętego spokoju lub letniości? A wiemy, że to jest bardzo niebezpieczny moment zarówno w życiu takim codziennym, jak i w życiu duchowym. Wspomniane wyżej przeze mnie pytania, zobaczmy, stawia sobie osoba w dobrym stanie zdrowia psychicznego i duchowego. Osoba żywa, która nie zachowuje bierności, ale wychodzi na spotkanie z tym, który kocha i to kocha za darmo i zaprasza na drogę miłości. Dlaczego o kryzysie? Ponieważ, drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza Ewangelia pozwala nam się zatrzymać nad tym tematem. Przeżyliście już jakiś kryzys? A z czym był on związany? Posłuchajcie, drodzy, kilku odpowiedzi właśnie uczestników rekolekcji, które miałem okazję prowadzić dla małżeństw nieregularnych i dla osób po rozpadzie związku małżeńskiego.
W moim przypadku to był kryzys samego związku małżeńskiego.
Rozwód, tak, i kolejne później zawody na sprawach sądowych. Kryzys związany z opuszczeniem przez człowieka, któremu całkowicie, totalnie ufałam.
U mnie ten kryzys był związany z radzeniem sobie z sytuacją już po rozwodzie i z licznymi obowiązkami, które na mnie spadły.
U mnie kryzys był związany z rozwodem i z tym, co się działo po rozwodzie, tak samo.
To nadzwyczajne sytuacje kryzysowe. Kryzys tak zwany zwyczajny, najczęściej pojawia się w trzech sferach: poszukiwania prawdy, dojrzałości uczuciowej oraz drogi powołaniowej i realizacji tego powołania. W literaturze zarówno psychologicznej, jak i duchowej bardzo dobrze jest opisany m.in. kryzys 40-latków. Warto również z tym się zaznajomić. Bardzo ciekawe odkrycia ze strony psychologii, ale również od strony duchowej. Drodzy radiosłuchacze, generalnie mówiąc, kryzys oznacza bolesną świadomość braku odpowiedniości pomiędzy tym, kim się jest, a tym, kim chciałoby się być, albo jeszcze inaczej, pomiędzy ja aktualnym, a ja idealnym. Zobaczmy, ja fałszywe może nam nieustannie podpowiada, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nawet mocno, ale ja aktualne może krzyczeć, że to jest nieprawda. Zobaczmy, ile razy w ciągu tygodnia wyparliśmy się Jezusa, ile razy wstydziliśmy się Go. Zobaczmy. I świadomość tego doprowadza do sytuacji kryzysowej. Piotr tego bardzo doświadczył i to nie raz. Myślę, że dobrze znamy historię tego pierwszego apostoła. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam go zarówno jako bohatera, który odważył się iść po wodzie, ale również jako człowieka tonącego, zanurzającego się w śmierć. Człowieka, który zwątpił. Mamy odwagę przyznawać się do naszego tonięcia, do przeżywania kryzysów. Drodzy radiosłuchacze, czy mamy odwagę prosić o pomoc inne osoby? Chciałbym, abyśmy na koniec tej pierwszej części naszego spotkania posłuchali kilku zdań słynnego psychologa, poczytnego autora, rekolekcjonisty oraz ojca duchownego dla wielu ludzi. Pisze tak. Był to czas skrajnego lęku, kiedy zastanawiałem się, czy będę w ogóle w stanie dalej żyć. Wszystko legło w gruzach. Moje własne poczucie wartości, chęć do życia i pracy, przekonanie, że jestem kochany, nadzieja na uzdrowienie, moja wiara w Boga, wszystko. Oto ja, piszący bezustannie o życiu duchowym, znany jako ktoś, kto kocha Boga i daje ludziom nadzieję, zostałem powalony i znalazłem się w zupełnej ciemności. Właśnie wtedy, gdy mnie chwalono za duchową głębię, przenikliwość, ja czułem się ogołocony z wiary. Właśnie wtedy, gdy ludzie dziękowali mi, że pomagałem im zbliżać się do Boga, ja czułem się przez Niego porzucony. Było to jakby dom, który nareszcie znalazłem, nie miał podłogi. Paraliżował mnie lęk. Nie mogłem spać. Godzinami płakałem. Nie mogąc się opanować, nie docierały do mnie słowa pocieszenia. Żadne argumenty nie mogły pokonać mojej rozpaczy. Przestałem się interesować problemami innych. Straciłem apetyt, stałem się niewrażliwy na piękno muzyki, sztuki, a nawet przyrody. Wszystko zmieniło się w ciemność. Z mojego wnętrza dobywał się tylko jeden nieprzerwany krzyk. Wiedziałem, że to, czego pragnąłem, może ofiarować mi tylko Bóg. Poczytny autor, kierownik duchowy, rekolekcjonista Henry Nguyen. Ten człowiek miał odwagę przyznać się do swojego kryzysu, do tego, że tonął w życiu, że był bezsilny wobec tego, co go spotkało, ale nie bezradny. Do tematu kryzysu wrócimy, drodzy radiosłuchacze, po chwili muzycznej przerwy. Wracamy, drodzy radiosłuchacze, do naszej Ewangelii. Zobaczmy, przed chwilą apostołowie byli świadkami niesamowitego cudu, o czym słyszeliśmy tydzień temu. Jezus na ich oczach rozmnożył chleb, którym zostały nakarmione tłumy. Następnie Jezus odsyła ich, aby przeprawili się na drugą stronę jeziora. On idzie się modlić, ale po chwili ich łódź i oni sami znajdują się w sytuacji kryzysowej. Przeciwny wiatr rozbujała łódka na wodach wzburzonego jeziora i co więcej, w tym wszystkim nie rozpoznają Jezusa. Przychodzi do nich, a oni krzyczą: fantazmata. Wydawało się im, że to jest zjawa. Ta Ewangelia w tym punkcie mówi nam również o nas, jak my zachowujemy się w sytuacjach trudnych, zagrażających, w sytuacjach, kiedy dotyka nas bezsilność. Co robimy wówczas z Jezusem w czasie kryzysów? Może i my krzyczymy zjawa, albo nie zauważamy, że On w tym wszystkim jest.
Ja czułam, że mnie w ogóle nie słucha, że ja do Niego mówię, a On jakby, nie wiem, o ścianę się odbijała. Ja stwierdziłam, że Go nie ma, że nie może Go być, skoro pozwala na takie zło.
Ja się na Niego pogniewałam i zostawiłam, odstawiłam Go.
Ja nie dopuściłem Go do mojego kryzysu. Uważałem, że sam tą sprawę rozwiążę.
Ja miałam wielki żal, bo w okresie rozwodu u mnie było wielkie wsparcie ze strony Boga, a potem ten późniejszy okres czułam się zaniedbana i miałam ogromny żal o to.
Ja poszłam do kościoła, żeby się z Nim pokłócić.
I co więcej, drodzy radiosłuchacze, przyjrzyjmy się również, o ile jesteśmy w stanie cofnąć się do sytuacji kryzysowych w naszym życiu i przyjrzyjmy się właśnie działaniom, które podejmowaliśmy w sytuacjach kryzysowych. O to również zapytałem uczestników rekolekcji.
U mnie to było tak, że ja bardzo się biczowałam sama. Gdzieś tam zostałam wychowana w tym, że musisz być głupsza, musisz być bardziej posłuszna. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że ja też jestem dzieckiem tak bardzo kochanym przez Boga i bardzo ważne jest to, żeby zadbać o siebie.
Próba rozwiązania kryzysu własnymi ludzkimi siłami i ociąganie się. Czekanie tak naprawdę nie wiadomo na co.
Takie zamykanie się w sobie i nie szukanie pomocy u innych, u Boga przede wszystkim, ale też otwarcie na innego człowieka, który może być przez Boga do nas wysłany i to On może nam też pomóc.
Kryzys to jest ta bolesna świadomość, która domaga się wyboru i nawrócenia, aby wprowadzić nową równowagę pomiędzy ja aktualnym i ja idealnym. Świadomość to uświadomienie sobie czegoś, wiedza o czymś. Zobaczmy zatem, że kryzys rodzi się z wiedzy. My czasami idziemy do kościoła, wchodzimy w modlitwę, w relacje z naszym Bogiem i Panem, fałszywie uspokojonymi. I tak naprawdę nie chcemy słuchać Słowa Bożego, ponieważ boimy się, że ono nas dotknie, że ono osądzi najgłębsze pragnienie naszego serca, że ono osądzi nasze myśli i nagle odkryjemy coś, przed czym uciekamy. Odkryjemy bolesną świadomość, która będzie powodem bólu i cierpienia. To trudne doświadczenie, wejść w kryzys. I często w tym doświadczeniu czujemy się właśnie jak apostołowie, sami. Nie rozpoznajemy Jezusa. Czasami czujemy się porzuconymi przez Jezusa, bo Go nie czujemy, bo Go nie widzimy.
Ja czułem się całkowicie opuszczony, miałem wyrzut. Dlaczego? Pomimo tego, że proszę Go o pomoc, kiedy już do tego dojrzałem, to On nie pomaga.
zaczęłam się zastanawiać, gdzie on tak naprawdę jest, dlaczego zabiera mi wszystko to, co jest ważne.
A ja się zastanawiałam, czy naprawdę jest na tyle stary i głuchy, że mnie nie słyszy. Przecież jest moim ojcem. Dlaczego on o mnie nie dba i dopuszcza tyle takich ciężkich sytuacji, chwil? Może już odrobiłam tą lekcję, może Panie Boże wystarczy.
Ale drodzy, kryzys może być zbawienny, chociaż wydaje się, że on nas zniszczy. Trzeba nam wiedzieć o jednym podstawowym warunku, żeby właśnie to doświadczenie było dla nas twórcze, a mianowicie o relacji. Kryzys zbawienny to ten, który rodzi się w kontekście miłości, w kontekście relacji rodzącej się z doświadczenia, że zostało się ukochanym. Zdrowy, ten zbawienny kryzys rodzi się w ramach relacji. Zobaczmy, jeżeli wiemy, że Bóg nas kocha i kocha nas za darmo i do końca, to dopiero również w tej relacji jesteśmy w stanie odkryć grzech, nazwać ten grzech po imieniu i zobaczyć również jego destruktywne działanie w naszym życiu. Ta sytuacja kryzysowa, jak Piotr, który tonie, ona nas mobilizuje albo zmusza nas nawet do tego krzyczenia: Panie, ratuj! Wydaje się nam, że on śpi, że nas opuścił. Może i z tymi wypowiedziami moich rozmówców bardzo się utożsamiamy.
Kiedy czujesz, że nie możesz wstać z łóżka, kiedy czujesz, że ciężko ci oddychać, kiedy łzy zalewają twoje policzki, wtedy przychodzi taki moment, że mówisz: Panie, ratuj, bo ja sama sobie nie poradzę, nie udźwignę tego, jeżeli nie pozwolisz mi wstać. Podciągnął mnie do góry. Dzięki niemu wstałam i żyję do dziś.
Ja poprosiłem Pana o pomoc, ale dopiero wtedy, kiedy już stanąłem pod ścianą, już było tylko pustka, przerażenie, trwoga i zobaczyłem, że te wszystkie moje ziemskie starania, ta ziemska optyka nic nie może zdziałać.
Drodzy radiosłuchacze, czujmy się dzisiaj zaproszeni, aby przypatrzeć się najpierw tak zwanemu świętemu spokojowi, jak bardzo go pragniemy w naszym życiu. I później, czy naprawdę pozwalamy prowadzić się Słowu Bożemu, czy pozwalamy, by to Słowo nas osądzało, oświetlało zakamarki naszego życia, zakamarki naszego serca, gdzie jesteśmy poganami, czy pozwalamy, by to Słowo wprowadzało nas w taki twórczy kryzys. A jeżeli go odkryjemy, to krzyczmy: Panie, ratuj! A Jezus przecież ma bardzo wrażliwy słuch i miłosierne serce i przychodzi. Nie zawsze tak, jak my byśmy tego chcieli, ale przychodzi.
Do mnie przyszedł Jezus w drugim człowieku, w osobach, które do mnie posyłał i które wskazywały mi właściwą drogę.
Myślę, że dał takie natchnienie Ducha Świętego, żeby trochę przewartościować swoje podejście do życia i jednak zacząć patrzeć na tą trudną sytuację z innej strony.
Postawił na mojej drodze mnóstwo ludzi właśnie, którzy pomogli z powrotem uwierzyć w Jezusa, ale też chyba odkryć może Go na nowo i jeszcze głębiej.
Drodzy radiosłuchacze, wszystkim i sobie, i Wam życzę twórczych kryzysów, które jeszcze bardziej mogą nas zbliżyć do Jezusa Chrystusa. Błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Niebezpiecznie rozkołysana łódź może grozić katastrofą, chyba że chwycimy wiosła w swoje ręce. Azymut wyznacza dzisiejsza Ewangelia. A my życzymy dobrej wakacyjnej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.